Dobry wieczór, Anna Rębas. W ostatnim tygodniu usłyszeliśmy zapowiedzi odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. Podkreślali to dwa dni temu przedstawiciele polskich władz na konferencji w Szczecinie. Nad Bałtykiem ma powstać największa grupa stoczniowa. Zakup Stoczni Szczecińskiej przez Fundusz Inwestycyjny Mars jest do tego pierwszym krokiem. Władze zapewniają, że przemysł stoczniowy ma się stać ponownie ważnym filarem polskiej gospodarki. Rząd chce na powrót przywrócić Szczecin, Pomorze Szczecińskie, Zachodnie Pomorze, polskiej gospodarce. Chcemy przywrócić z powrotem ten potencjał 770 km linii brzegowej, linii morskiej. Chcemy spowodować, żeby on znowu świadczył o sile polskiej gospodarki, mówił wicepremier Morawiecki. Polskie rzeki muszą zostać pogłębione i przystosowane do transportu śródlądowego. Chce tego Unia Europejska i obiecuje wsparcie finansowe. Wynika to z ustawy o ratyfikacji konwencji AGN podpisanej przez prezydenta Rzeczpospolitej. Docelowo polskie szlaki wodne po uzyskaniu odpowiedniego standardu staną się elementem transeuropejskich korytarzy. W ciągu najbliższych 30 lat na rzeki przeniósłby się polski transport. No, przynajmniej 50% tego transportu. Jednak nastąpi to dopiero po spełnieniu warunków nawigacyjnych. Polska zobowiązała się do dostosowania międzynarodowych dróg wodnych do co najmniej czwartej klasy żeglowności. Termin realizacji tego zobowiązania nie został określony, ale informacje te dotarły już do miłośników żeglugi śródlądowej. A jednego z takich żeglarzy spotkałam wczoraj. Pan Krzysztof czekał na lotnisku w grupie, która chciała przywitać Romana Koperskiego, podróżnika wracającego po 3-miesięcznej podróży przez Atlantyk. Okazało się, że pan Krzysztof bardzo często pływa po polskich rzekach i jeziorach i kanałach. Gdzie pan pływał dokładnie?
Płynęliśmy, taki rejsik mieliśmy z Konina do Bydgoszczy, czyli tam przez Jezioro Ślesińskie, Gopło, Kanał Notecki, Noteć, Kanał Bydgoski. Po prostu tragedia. Nie, do Bydgoszczy się nie dało wpłynąć.
A tragedia na czym polegająca?
No, zaniedbane, zarośnięte wszystko. Miejsca, które można by było zwiedzić, bo wiem, znam tamte miejsca, nie ma możliwości, żeby tam nawet gdzieś przycumować, zacumować. I żeby można było wyjść, no trzeba byłoby się tam przez, jak w dżungli, przebijać do brzegu.
A tutaj na Pomorzu miał pan okazję kiedyś pływać? Na przykład pętla Żuławska, nie, odnowiona?
Nie. Mazury,
zrobione stanice?
Mazury.
I jak tam Mazury, jak się prezentują?
Mazury, no oprócz tego, że jest milion ludzi, nie, to są fajne. No. One się po prostu jakby zostały stworzone do takich wędrówek, nie, w cudzysłowie żeglarskich.
Ale sporo do zrobienia, rozumiem, przed władzami, no bo do 2030 roku sobie założyli, że te rzeki większe, mniejsze będą użeglowione i będzie mógł pójść
ja
nimi transport.
Ja się boję, bo na przykład z wielką atrakcją przynajmniej dla mnie były te wszystkie śluzy. I boję się, czy te śluzy wytrzymają bez jakiejś konserwacji, bez jakiegoś ludzkiej ręki do tego 2030 roku.
Jeżeli nie trzeba byłoby czasami podjąć jakiegoś remontu.
Na razie tam jeszcze to wszystko funkcjonuje, ale to widać, że to jest tylko tak na dotyk. Nie? To w każdej chwili może, tak jak się stało z tą jedną z głównych śluz, przez którą się wpływa do Bydgoszczy. Nie? Tam ona jest w tej chwili nieczynna. Później ostatnia chyba śluza jak przed Wisłą też jest podobno nieczynna, także chcieliśmy do Wisły dopłynąć, nie dało rady.
Nie dało rady. No. Widzi pani, tak czekając na Romana Koperskiego rozmawiamy o tych naszych szlakach żeglugowych polskich, a gdyby popłynąć w dół w Bieszczady z Gdańska, w ogóle jest taka możliwość rzekami?
No Wisła San. I no San do pewnego momentu, bo później to już jest taka typowo górska rzeka i byłoby ciężko. No i tak jak do mnie, to jest jeszcze rzeka Osława, która wpływa do Sanu.
Byłaby możliwość, gdyby na Upartego dotrzeć do Bieszczady wodą?
Sanem do, tak myślę, tak realnie to do Sanoka. już dalej to już by, chyba było ciężko. Musiałaby być wysoka woda, jak wysoka woda, no to ciężko.
Prace związane z użeglownieniem polskich rzek rozpocząć się mają na trzech najważniejszych szlakach wodnych. Na razie polski szlak żeglugowy nie może być włączony, jak słyszymy, do europejskiego szlaku komunikacyjnego. Mówią o tym między innymi sami żeglarze, z jakich powodów państwo przed chwilą słyszeliście. Ale mówi to też wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński. Rzeki polskie po prostu nie spełniają minimalnych warunków żeglowności, dodaje wiceminister Smoliński.
Jestem mieszkańcem grodu Sambora nad Wisłą. Przez wiele lat, pamiętam jako dziecko, widziałem te barki, refulery, które pogłębiały co roku Wisłę. W tej chwili od wielu, wielu lat tego nie ma. Tak? Barki czasami się zdarzają, że tam jedna czy dwie gdzieś przepłyną. Czasami jakaś żaglówka, jeszcze jacyś szaleńcy się zapędzają i udaje im się tam przepłynąć, ale to już naprawdę jest bardzo ograniczone. Jestem przekonany, że to jest dobra wiadomość i to się dla naszej gospodarki bardzo mocnie przyczyni do rozwoju, wzmocnienia naszej gospodarki, nie tylko Polski, ale przede wszystkim dla Pomorza. W Polsce tych dróg nie ma, tak? Jak spojrzymy na mapę Europy, to Europa Zachodnia do granicy z Polską drogi wodne klasy czwartej, piątej, tak? I od wschodu, od Bugu zaczynają się też drogi wodne klasy piątej, tej, do której musimy dojść, które prowadzą aż do Morza Czarnego, a Polska jest białą plamą. Dlatego przyjęcie.
W ogóle tego transportu nie było?
W ogóle go nie było, tak? No, szczątkowy kiedyś był, znaczy był kiedyś na Odrze i duże przedsiębiorstwo ówczesne Odra Trans, które tam pracowało po wielu latach zaniedbań całej infrastruktury hydrotechnicznej, to ono się wycofało i powstała firma prywatna, tutaj nie będę już nazwy wymieniał, tak, która funkcjonuje na rynku niemieckim, jest jednym z ważniejszych operatorów przewozu towarów na rynku niemieckim. To jest polska firma, a w Polsce ona nie przewozi w ogóle, bo nie ma gdzie. Są gotowi przewozić te towary w Polsce, ale musimy stworzyć drogi wodne, tak? Zarówno droga E40, E30, E70, to są międzynarodowe drogi wodne. Musimy stworzyć te korytarze nie tylko drogowe, w znaczeniu kołowego ruchu kolejowego, ale również wodnego, tak, gdzie chcemy połączyć w tym trójkącie ABC, czyli Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, także Grecja, Morze Egejskie, tak, no to są te trasy, do których chcemy się włączyć. Wschód-zachód są to historycznie istniejące drogi transportowe i one w sposób naturalny były tworzone i powstają. Natomiast tych północ-południe nie było i my w tej chwili je chcemy dokończyć te, które rozpoczęła się realizacja i tworzyć nowe. Tak? Droga S3 kołowa, tak, czy autostrada A1, no, przynajmniej dwie, które będą przez całą Polskę przebiegały. One są bardzo potrzebne, ale to będzie też związane z przyszłymi centrami logistycznymi, które powstaną przy drogach wodnych. Tak. Nad Wisłą jeszcze trwają prace, tak, czy ten, takie centrum logistyczne ma powstać na przykład w okolicach Tczewa, czy w okolicach Solca Kujawskiego. Tak. Pewnie ta dalsza...
W Zajączkowie chyba, tak?
Tak, no, tam Niemcy są zainteresowani i polskie koleje, natomiast wielu uważa, że powinno to być dalej, czyli na przykład Solec Kujawski. No tu specjaliści się muszą wypowiedzieć, tak, która lokalizacja z punktu widzenia transportu w całej Polsce, a nie tylko naszego lokalnego, jest lepsza. To jest połączenie też Odry z Wisłą, tak, ale również przekop, czyli kanał przez Mierzeję Wiślaną, on otworzy przecież cały transport związany z Elblągiem i z Pętlą Żuławską. To jest wszystko, co pozwoli także tą część zachodnią województwa warmińsko-mazurskiego też zdecydowanie poprawić i tą gospodarkę w tej regionie wzmocnić.
Bo dla nas, dla Pomorza, dla Gdańska, dla Trójmiasta, dla portów, największe znaczenie ma chyba Wisła.
Dla naszej części Pomorza to Wisła jest najważniejsza. No to
jak, nie jak bez pan przyczyny znajduje?
Nazywana królową polskich rzek, tak, która od kilkuset lat była takim kręgosłupem transportowym, tak, bo to przecież była główna autostrada. Tak, w tej
Ale
chwili.
Była.
Była, no właśnie. W tej chwili już ci, którzy chcą korzystać z tej drogi, mówią tylko nie autostrada, mówi, zróbmy drogę wodną, bo jak będzie autostrada, to będzie droga. Droga w znaczeniu, że trzeba będzie dużo za to płacić, tak? Więc wystarczy zwykła droga wodna i chcemy taką drogę przywrócić.
Na pewno jest co robić w tym temacie, dodaje z kolei Zbigniew Tarchalski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wisły. Stowarzyszenie od lat obserwuje zapaść wodnych szlaków i postuluje ich odbudowę.
100 lat temu, w 1903 roku, w rejestrach, które były prowadzone w Warszawie, w ciągu tego roku przepłynęło przez Warszawę 15 tysięcy różnego rodzaju jednostek pływających. Dzisiaj, gdyby policzyć, no, odliczając kajaki, powiedzmy, czy tego typu, nie wiem, czy by się 15 sztuk znalazło, a 15 tysięcy różnych towarowych, osobowych, pasażerskich, jakichś, powiedzmy, urządzeń pracujących na tej Wiśle, ale to jest rejestr, to nie są wymyślone jakieś propagandowe hasła, więc to wszystko, no, powiedzmy, musi dotrzeć, albo już dotarło do dużej części ludzi w Polsce, i to szczególnie chodzi o ludzi typu menedżerowie, politycy, samorządowcy. Przygotowywana jest po 15-letnich opóźnieniach podpisanie tzw. konwencji AGN, która umożliwia finansowanie 85% kosztów inwestycji. Unia preferuje i forsuje transport wodny. Naokoło we wszystkich krajach ten transport wodny jest dużo lepszy niż u nas. Białoruś, Ukraina mają dużo lepsze drogi wodne niż Polska.
Czechy.
Czechy, oczywiście, Czechy, Słowacja, no już nie mówiąc o Niemcach, Francji,
Holandia.
Mało tego, Holandia, oni ciągle budują.
Drugą część audycji poświęcę całkowicie wyprawie, która zakończyła się wczoraj, i wyczynowi, którego dokonał gdańszczanin Roman Koperski. Wczoraj rano podróżnik wrócił do Gdańska. Dokonał czynu nieprawdopodobnego. Łodzią wiosłową przepłynął cały Ocean Atlantycki z Wysp Kanaryjskich do Wysp Karaibskich. Rejs trwał 77 dni, 4 godziny i 20 minut. Pokonał 3000 mil morskich. Po drodze przeżył wiele sztormów, awarii, a na ostatnim odcinku zabrakło mu jedzenia. Najgorsza jednak była samotność. I to właśnie o niej rozmawiałam z Katarzyną Koperską, żoną pana Romana, i z nim samym. Rozmowie jeszcze na gdańskim lotnisku przysłuchiwali się też przyjaciele pana Romana i Katarzyny, którzy przyjechali aż z Bieszczad, by powitać dzielnego podróżnika. Zapraszam państwa.
Nie wiadomo, czy pan Roman spał, a pani spała tą noc dzisiaj
przed... Dwie godziny.
Dwie godziny.
Dwie godziny, dosłownie.
Takie emocje. Takie emocje.
Przed podróżą, tak. Byłam zła, że taki pomysł i że chcę go zrealizować, bo pomysł już był wcześniej, ale że chcę go zrealizować. Natomiast jak już w momencie, kiedy wypłynął, te złe emocje mijają. Absolutnie, to nie może być tak, że złe mieszają się z jakąś tęsknotą. To musi być tylko tęsknota i tylko wiara, że wszystko się uda i że wróci do domu.
To najgorsza, najtrudniejsza była jego podróż z tych, które do tej pory zrobił?
Myślę, że tak, ponieważ jednak woda jest to żywioł, który jest nie do opanowania, gdyby się coś miało wydarzyć. Na lądzie to jest ląd, to jest jednak zupełnie inaczej, inaczej człowiek przeżywa każdą chwilę. Tu jest woda i ta samotność i ta taka niemoc, bo tak naprawdę nic nie można zrobić, gdyby była potrzebna pomoc.
Zmienił się, tak. Ja już widziałam po zdjęciach, że schudł
i myślę, że mentalnie się zmienił. Po jego wypowiedziach i po rozmowach widzę, że ten rejs miał bardzo duże znaczenie na jego psychikę. Jednak ta samotność chyba i ten długi okres spowodował, że człowiek się gdzieś tam w sobie zamyśla i zaczyna po prostu inaczej ten świat chyba postrzegać i to wszystko, co go otacza i co ma, czego nie musi mieć, ale co ma, to jest najważniejsze.
Patrzę na niego, bo pamiętam sprzed 3 miesięcy, schudł.
No schudł, proszę spojrzeć na spodnie.
Spodnie wiszą, no, tak, no. To jest z 10 kilo chyba.
Myślę, że tak.
Włosy zapuścił, kolor taki wypłowiały troszeczkę od słońca.
Wypłowiały od słońca i od soli, cała skóra była pokryta taką solą.
A mogę zobaczyć pana dłonie?
Już tam, już tutaj...
Zagoiło się wszystko?
Zagoiło się troszeczkę, mamy tutaj zgrubień troszeczkę. Proszę sobie ręką przetrzeć, jak wygląda pianisty, prawda?
No, to jest trochę
zgrubień, ale to... Ja przypomnę, że łódź, którą płynąłem, najpierw była w Japonii, przepłynęła 16 dni po oceanie, potem powiedzmy 3 lata stała i te wszystkie rzeczy sprawiły to, że część anteny, którą miałem, prawda, jako jedną główną, bo była to antena od radiotelefonu oraz do urządzenia identyfikującego mnie, no zardzewiała i przestałem być widoczny, ale większość czasu, że tak powiem, płynąłem poza akwenami, gdzie statki mają swoje szlaki. Przypomnę także, ostatni statek widziałem bodajże 10 listopada, a kolejny statek widziałem 10 stycznia, także to był okres, kiedy nawet jeżeli ktoś mnie gdzieś tam widział, to jeśli to powiększył, to wiedział, że ten statek nie jest koło mnie, tak jak niektórzy mówili, o, blisko statki pływają. Przy powiększeniu okazywało się, że one są przynajmniej 300 km obok. Wiedziałem, że jestem w pustce, starałem się zachować wszystkie procedury bezpieczeństwa, czyli zawsze w nocy zapalałem światło topowe, nie dbając o to, że akumulatory będą się wyczerpywały. No poza tym, no co tam, byłem pełen wiary i cały czas jestem, że to się wszystko dobrze skończy, bo tylko człowiek, który naprawdę wierzy w to, co robi, żyje tym, to po prostu odnosi sukcesy. Chwile jakieś, które są złymi, to trzeba natychmiast przerwać w pół zdania i po prostu tylko pozytyw. No i ten pozytyw daje, że tak powiem, efekty.
Pani w cieniu tej rozłąki, żyjąc z takim człowiekiem jak Roman Koperski, no żyje praktycznie tak jak z nim. Ta rozłąka to pani partner, też tak można powiedzieć.
Też można tak powiedzieć. Wpisane jest to tak naprawdę w nasze życie, w nasze relacje. Także...
Wiedziała pani, że to tak może wyglądać pani życie, wychodząc
nie.
za mąż?
Nie. Nie, właśnie nie. Właśnie rozwinął skrzydła przy mnie i to mnie zawsze bardzo zadziwia. Ja mam nadzieję, że to, że spowodowało to, że ja jestem też zafascynowana ogólnie geografią i podróżami i myślę, że nasze rozmowy spowodowały, że on gdzieś poczuł, rozbudziło to w nim, myślę, tą pasję, bo jak go poznałam i właściwie zakochałam się w pianiście i tak naprawdę muzyka mnie ujęła,
a nie podróże,
absolutnie.
Nie tylko, on że... jako podróżnik, tylko nie, on jako nie. muzyk.
Jako muzyk, absolutnie. Najpierw go usłyszałam, a potem się zakochałam w Romku, w osobie. Natomiast najpierw się zakochałam w jego muzyce.
Cała masa dobrej energii od nas płynęła do niego.
On się na pewno bardzo zdziwi i ucieszy, jak nas zobaczy. Jestem przekonany.
Czekamy na niego. Wczoraj część bieszczadzkiej warszawskiej ekipy powitała go w Warszawie na lotnisku, a dzisiaj tutaj mamy niespodziankę taką dla niego. I myślę, że będzie szczęśliwy, że jesteśmy.
To niespodzianka.
Ekipa z Bieszczad przyjechała na powitanie Romualda Koperskiego.
W Romka nie można wątpić, bo on ma wielką charyzmę, ma wielką chęć przygody, pokonywania swoich słabości. Dostał ode mnie szczęściarza na drogę. Szczęściarz z nim płynął, także myślę, że szczęściarz farciarz wróci tutaj do Gdańska, jeżeli sztorm go nie zabrał.
Naklejki, które miałem, spałem koło niej, koło Chryszczatej i codziennie ją oglądałem, ale się w życiu... Dziękuję.
Tam są ryby różne.
Porównasz sobie te ryby, porównasz, jakie ryby zjadłeś, a jakie
ale
tu będziesz jadł.
Ale nie spodziewać, że ktoś będzie w stanie prawie 1000 kilometrów przyjechać po to, żeby mnie przywitać i wcześniej rano jeszcze.
To są prawdziwi przyjaciele. Bieszczady tutaj w Gdańsku, to jest niesamowite.
Wszyscy, którzy słuchają teraz pani Katarzyny Koperskiej, pewnie sobie myślą, że też by tak chcieli mieć męża, który przepłynął przez Atlantyk, mieć przyjaciół, którzy przyjeżdżają na kilka godzin, żeby was tutaj też zobaczyć na lotnisku, przywitać pana Romka, który właśnie przyleciał. Niesamowite, to trzeba mieć trochę szczęścia, ale chyba dzięki temu też, że tacy państwo jesteście, to... Jemu się udało to, jemu się szczęści, bo to wielki wyczyn jednak.
Żeby pokonać ocean, czy jakąkolwiek przestrzeń większą, to jednak psychika tutaj jest bardzo ważna, bo siła mięśni, owszem też, ale niekoniecznie, Romek wcale nie był jakimś człowiekiem i nie jest herosem, a nie był, mówię dlatego, bo był jeszcze tęgi bardziej niż teraz, więc wydawałoby się, że ma więcej krzepy, ale wcale nie to jest najważniejsze, tylko psychika, a ja w to akurat wierzyłam. Wiem, że Romek jest silny psychicznie i dlatego pod tym względem nie miałam żadnych obaw. Głównie tutaj techniczne jakieś zależności mogły, tak jak właśnie w wypadku Pacyfiku, tak i tutaj mogło coś zadziałać nie tak. Natomiast fajnie, że się udało i że psychicznie Romek też to wytrzymał. Super, no.
Czy on rozmawia z panią i odpowiada pani na takie pytania? Właściwie to dlaczego? Wytłumacz mi, dlaczego ty chcesz tam popłynąć na te 3 miesiące? Przecież mógłbyś przez 3 miesiące gdzie indziej być. Dlaczego akurat na wodę, na ocean? To jest szalenie niebezpieczne, tak jak pani powiedziała. Ale czy pani kiedyś uzyskała taką odpowiedź od męża?
Nie,
czy on się z tym zdradza? Bo ja podejrzewam, że tak wszystkiego to chyba nie mówi. Co nim kieruje? Pewnie są wersje dla pani, pewnie są wersje dla przyjaciół, pewnie są wersje i dla niego samego. Ale tak naprawdę to chyba też ta tajemnica jest ważna, którą on ma w sobie.
sobie. On sobie ją nosi, tak, i tylko dozuje nam od czasu do czasu. Tak samo mi mówi o swoich projektach dopiero. Znaczy, dozuje ten temat, tak? Najpierw mówisz o tym, że myśli, że coś takiego w ogóle istnieje w jego głowie, wcale nie mówiąc, że to jest jakby jego jakby już pomysł na wyczyn. Potem mówi, że może bym. Oczywiście jak mówię nie, no to jest cisza kilkudniowa czy kilkutygodniowa i potem jest ponowny powrót, więc jakby stara się łagodnie do tego podejść. Jest to z jednej strony bardzo ładne z jego strony, fajne, bo też mnie tak jakoś przygotowuje do tego. Nie jest to typ mężczyzny, który po prostu stawia na swoim i już. Także za to go cenię, że jest w tym wszystkim bardzo delikatny jednak. Tutaj ma na uwadze taką czułość moją i obawy, no tak jak każda pewnie kobieta i żona miałaby. Także nie jest, pewnie z mężczyznami inaczej te rozmowy wyglądają, jeśli mówi o takich projektach, ze mną też zupełnie inaczej.
Czyli nie jest tak, że staje przed panią i mówi, słuchaj, musimy porozmawiać, bo właśnie dzisiaj podjąłem decyzję, że płynę przez Atlantyk, wyruszam w październiku, to trwa tyle, a tyle, to tyle, a tyle ma mil, dozuje, bo wie, że jest pani tylko kobietą, może pani być mocna psychicznie, ale to jednak strach. Poza tym no, nikt nie lubi być zaskakiwany.
Ja myślę, że dozuje dlatego, bo zna moją wrażliwość i wie, że taki cios mógłby coś zniszczyć, co już wypracowaliśmy sobie przez tyle lat.
Mogłaby pani powiedzieć w pewnym momencie, wybiera je, bo no tak. To ważne rzeczy są tak, dla ciebie, tak, ja tak. I twoje życie na morzu, twoje przygody, twoja przestrzeń. I wtedy byłby problem pewnie dla niego.
Tak.
Bo musiałby wybrać.
Tak, tak. Dlatego myślę, że właśnie on też jest osobą dobrze tutaj myślącą i wie, że nie ma co tak zadzierać. Zresztą jest człowiekiem pełnym pokory wobec nie tylko ludzi, ale i przyrody, i świata.
A wybierze się pani kiedyś z nim w taką no, ekstremalną podróż, niebezpieczną? Czy to nie widzi pani takiej potrzeby ryzyka?
To nawet nie chodzi o mnie. Romek nie dopuszcza takiej myśli, żebyśmy razem jeździli na takie ekstremalne wyprawy. Myśmy już o tym kiedyś rozmawiali, że jednak no, mamy dzieci, dom i nie może być tak, że dwoje rodziców jedzie i może się coś wydarzyć, więc...
Rozdzielamy to niebezpieczeństwo, nie może...
Jest jednak, wiadomo, jest jakiś stopień ryzyka i nie możemy ryzykować oboje, skoro są dzieci.
Bo tutaj też było ryzyko. On mógł nie wrócić z tej wyprawy.
Tutaj według mnie, dla mnie to było największe jak do tej pory ryzyko, właśnie jeśli chodzi o wyprawy Romka. Także to ta wyprawa była dla mnie najcięższa. Więc teraz z perspektywy czasu i minionego już rejsu, to myślę, że jednak samotność była dla niego najtrudniejszą rzeczą i tak to wskazywałyby na to nawet jego słowa.
Świat jest taki jak myśli człowieka, czyli jeżeli będę miał bardzo negatywne myśli, to wszystko będzie bardzo złe. Natomiast kiedy będę widział, że to jest przejściowe, bo widzę, że to jest przejściowe, że zawsze może być gorzej, to jest mi lepiej. Oczywiście były momenty kryzysów, bo to jednak jest 77 dni, 77 nocy w jakimś zagrożeniu. Te 77 dni to jest walki o przetrwanie. Tutaj chciałbym wszystkim powiedzieć, że to był ocean. To był ocean bez możliwości wysiadki. Jako pilot samolotowy powiem, że lecąc samolotem, jeżeli coś mi się źle dzieje, to mam możliwość wylądowania chociażby na łące. Tam nie miałem żadnej możliwości wezwania żadnej pomocy, nic i musiałem sobie z tymi niedogodnościami psychicznymi radzić. A one bywają u ludzi. I pomimo tego, że czułem się bardzo zahartowany, bo jednak od ponad 20 lat, prawda, podróżuję po arktycznych rejonach Syberii, niedostępnych, kiedy jest to mi bliskie wszystko, to jednak tutaj na oceanie nie myślałem, że aż tak bardzo człowiek może być sam. Ale to są chwilowe rzeczy. To są chwilowe rzeczy, tak jak wspomniałem, umysł ma przepiękną, że tak powiem, zdolność radzenia sobie w takich sytuacjach. No i to były te rzeczy. A reszta to po prostu była przyjmowana niedogodności, reszta była przyjmowana jako no, element tej podróży. No może poza tymi wywrotkami, jedna była w nocy, w czasie sztormu, także fale mnie przykrywały, zero widoczności, prawda, a pozostałe rzeczy no, wpisane były, że tak powiem, w podróż.
A Neptun ci zabrał parę razy tam, wiesz, z twojej zapasów coś.
Ale to zabrał, jak... ale potem odebrałem jemu w postaci ryb, w postaci medus, no i syrena też jedna była.
No,
Tak, człowiek sobie zdaje sprawę, że nie jedzie na wycieczkę z biurem podróży i że w każdej chwili może wysiąść, zrezygnować lub zmienić plan. Człowiek musi wiedzieć, że jest sam. Ta samotność w miarę postępu czasu oczywiście jakoś tam staje się rzeczą normalną. Jednakże no, są chwile, no, jakby to mówić, ludzkie. No poza tym, no co tam, byłem pełen wiary i cały czas jestem, że to się wszystko dobrze skończy, bo tylko człowiek, który naprawdę wierzy w to, co robi, żyje tym, to po prostu odnosi sukcesy. Chwile jakieś, które są złymi, to trzeba natychmiast przerwać w pół zdania i po prostu tylko pozytyw. No i ten pozytyw daje, że tak powiem, efekty.
Dziś to już wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rębas i Tomek Cybula, który audycję zrealizował. E calunia te Deus nasce, mas uma voz seu tu tem limite, vou poder te infinir, ele que cabe. Amor Cristo não te está de calor, justiça de povo nunca tem voz, lá do outro tribuna bota insultar. E calúnia te Deus nasceu, mas vós seu tu tem limite, vou poder te infinir, ele que caber. O papá que foi fogueiro, nem tão pouco chegador. O papá que foi fogueiro, nem tão pouco chegador. O papá que foi fogueiro, nem tão pouco chegador. Bo papa, que foi fogueiro, nem tão pouco chegador.